Witam w 39. odcinku Preppers Podcast, w którym rozmawiać będę z Pawłem Frankowskim o książce Selko Begovicia Survival w mieście.
Słuchacie podcastu Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy.
Zanim jednak przejdziemy do tematu głównego, chciałem jeszcze wrzucić jedno szybkie ogłoszenie, a właściwie dwa. Preppers Podcast można teraz słuchać również w serwisie radiodialog.pl. Jest to mała, świeża inicjatywa, za którą stoi profesor Leniuch, czyli Piotr Wyjaczka, twórca takich podcastów jak podcast profesora Leniucha Na kozetce u profesora Leniucha, czy Bez montażu, bez cenzury. Jednym słowem, seryjny podcaster. W projekt zaangażowany jest także Grzegorz Pietrzak, prowadzący podcast Hash and Tuya Haters, który to podcast obraca się w tematyce bardzo pokrewnej z moją. Zresztą Grzegorz jest też ratownikiem medycznym, więc myślę, że prędzej czy później zagości w moim podcaście. Oczywiście wszystko po mojej stronie pozostaje bez zmian. To jest po prostu jeszcze jedno miejsce, w którym można mnie znaleźć. I wydaje mi się, że miejsce ciekawe, będące takim potencjalnym tyglem, w którym będą się mieszać idee i pomysły. Poza tym, że będzie można tam posłuchać Preppers Podcast, niewykluczone, że zarysuję jakoś szerzej swoją obecność poprzez nadawanie na żywo, gdyż Piotr przygotował taką możliwość i narzędzia, które to umożliwiają. I jeszcze jedno małe ogłoszonko. Możecie w bardzo łatwy sposób pomóc mi ulepszyć podcast. Wszystko, co musicie zrobić, to wejść na adres prepperspodcast.pl/ankieta i odpowiedzieć dosłownie na 6 pytań dotyczących jakości, częstotliwości publikowania, czasu odcinka i takich tam pierdół. Z góry dziękuję wszystkim, którzy zostawią swoją opinię. Także zachęcam do odwiedzania strony radiodialog.pl i do wypełniania ankiety. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Pawłem Frankowskim. Rozmawiamy bowiem o książce, która w ostatnim czasie pojawiła się na wielu fanpage'ach i profilach instagramowych i nie powinno to dziwić, albowiem trudno przejść obok tej pozycji obojętnie, zwłaszcza gdy dowiemy się, co to właściwie jest za książka. Dziś rozmawiamy o książce Survival w mieście autorstwa Selko Begovicia, a moim gościem jest Paweł Frankowski. Witaj, Pawle.
Witam słuchaczy.
Pawła Frankowskiego chyba nie trzeba przedstawiać, ale gdyby ktoś nie kojarzył, to ja tylko powiem, że jest to autor i współautor kilku książek poświęconych tematyce survivalowej, między innymi sztuczki survivalowe, Wademekum survivalowe, Bushcraft weekendowy, Pandemia.
Pani przetrwają, tak, jeszcze.
Dokładnie. Sporo jest tego, całkiem sporo, całkiem imponująca kolekcja, bym powiedział. Ale tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Selko Begovicia, Survival w mieście. Pełny tytuł, poradnik, który każe inaczej spojrzeć na każdy aspekt przygotowań i walki o przeżycie. Książka oparta na faktach.
Tak, de facto realny tytuł jest, ten dłuższy, oryginalny jest dużo dłuższy. Ale powiedzmy, żeśmy go tak troszeczkę zmodyfikowali, od razu też wytłumaczenie dla, bo jak to się mówi, gdybyśmy dali ten tytuł taki oryginalny, czyli Ciemne sekrety przetrwania SHTF, to nikt by nie wiedział w ogóle, o co chodzi. Znaczy mały procent osób będzie wiedział, o co chodzi. Tym bardziej, że jest to jakby skrót amerykański typowo, więc ale jesteśmy w polskich realiach, więc ten survival mimo wszystko jest bardziej rozpoznawalny.
Tak. Mógłbyś tak pokrótce powiedzieć, o czym jest ta książka i dlaczego poradnik, który każe spojrzeć inaczej? Zagadkowe sformułowanie.
Tak. Przede wszystkim trudno powiedzieć, że to jest poradnik. Bardziej bym powiedział, że to są jakby pamiętnik wspomnienia człowieka, który przeżył ponad rok w oblężonym mieście. Po prostu pokazuje, które rzeczy się sprawdziły, a które nie, a trzeba zacząć jakby od samego początku, czyli to, że ta osoba nigdy nie była survivalowcem, w ogóle nie wiedziała, co to jest preparing, była dosyć młodą osobą wtedy, kiedy to się rozpoczęło, więc żyła tak jak my teraz, dzisiaj. Oczywiście to lata 90, więc troszkę jakby inne realia były, ale z dużą rodziną na Bałkanach, tak, i jakby wszystko było normalnie, tak? Jakby i pewnie, to się mówi, prawie że z dnia na dzień się sytuacja tak zaogniła, że zaczęło się piekło, tak bym powiedział brzydko. Czyli ten skrót, czyli kiedy pewne słowo na G wpada w wentylator, o tak. Jak to dosadnie parę razy w tekście też wskazuje autor. Też trzeba, warto też podkreślić, że dla niego język angielski, z którego była tłumaczona ta książka, nie jest tym językiem pierwszym, tak? Więc ten jakby zasób pewnie słownictwa jest troszkę jakby uboższy. I to też może niektórym się podobać, niektórym nie, bo tu taki mam w zasadzie takie zdania, takie żołnierskie, takie krótkie, rzucane, tak, takie dosadne, bym powiedział. Czyli jak ktoś był w wojsku, to wie, o co chodzi.
Mhm. A powiedz mi, bo tak wspomniałeś już, że chodzi o Bałkany, więc mam już tutaj taki domysł, że chodzi o wojnę na Bałkanach, lata 90. Czy wiemy coś o Selko Begowiczu jako takim, poza tym, co powiedziałeś już, czyli że sytuacja zastała go, kiedy był młody, kiedy był zwykłym cywilem i nie był właściwie na nic przygotowany. Wiemy właściwie, kim on jest?
Troszeczkę pewne rzeczy wiemy, dlatego że Witold Reichert, który miał sposobność być na dwóch szkoleniach z Selko w Chorwacji, gdzie takie szkolenia są prowadzone od chyba od 7 lat bodajże. Ale też była taka możliwość, żeby tak jakby porozmawiać z nimi o pewnych rzeczach, z instruktorami, przede wszystkim z Selko. No i przede wszystkim najważniejsza informacja jest taka, że on jakby plusem jest tego, że on był ratownikiem, takim powiedzmy medycznym, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, kiedy to się zdarzyło, więc jakby miał tą umiejętność ratowania życia i to pomagało nie tylko jemu, ale jakby całej jego rodzinie, dlatego że wiedza i umiejętności były najcenniejszym barterem. Zresztą sam powiedział w jednym z wywiadów, że mogą ci zabrać wszystko, ale tego, co w głowie ci nigdy nie zabiorą, tych umiejętności. Więc tutaj to jest takie warte. Możemy sobie tam gromadzić, prawda, w domu to złoto, srebro, wodę, jedzenie i tak dalej, ale w sytuacji, kiedy będziemy mieli tylko to, co mamy w kieszeniach i to, co w głowie, no to zdecydowanie to, co mamy w głowie, pozwoli nam być najedzonym, tak, w jego sytuacji i przetrwać kolejny dzień, tak? Czasami przeczekać, bo to tak też się takie fragmenty też się zdarzały. Mhm.
Tak, to co powiedziałeś, to właśnie to jest jedna z tych rzeczy chyba, która wyróżnia tą książkę, bo tutaj niejednokrotnie osoby, które już o niej się wypowiadały, recenzowały, podkreślały to, że ta książka w pewien sposób zmusza cię do odrzucenia takich złudzeń, że kupisz sobie sprzęt i będziesz gotowy. I że właśnie ta wiedza, ale też no właśnie to jest to inne spojrzenie, tak, że musisz odrzucić te swoje takie przekonanie, że sprzęt cię uratuje.
Tak, znaczy powiem tak, że to na szkoleniach też mówi Selko, ale też jakby Witold mi tłumaczył, że ludzie jakby, bo jakby po co ludzie gromadzą sprzęt? No wiadomo, żeby tam się zabezpieczyć, ale przygotować, ale czasami jest tak, że to jest takie tworzenie takiej bariery, tak, że jakby czym więcej mam sprzętu, czym więcej mam noży, też już nawet pisałem to w swojej innej książce, że czym więcej mam tego sprzętu, czym czuję się bezpieczniej, tak, czyli jakby mamy ten dom, tak, to później zgromadzimy wodę, jedzenie, tak, lekarstwa i tak dalej, czym więcej tych rzeczy mamy, tym czujemy się bezpiecznie, ale tak naprawdę to jest złudzenie. Więc to jest, znaczy może nie w 100%, ale jednak gdzieś na jakimś etapie jest to mimo wszystko takie troszkę oszukiwanie samego siebie, o tak bym powiedział. Czyli że może to nie jest najważniejsza rzecz, która decyduje o przetrwaniu. Zresztą lekcje historii, tak, nawet polskiej, i też okazuje się, że osoby, które były w obozach koncentracyjnych czy w innych sytuacjach takich naprawdę ekstremalnych, to one nie miały nic, tak? Tylko to, co miały w głowie i jakby ta umiejętność dostosowywania się do pewnych okoliczności, wymiany, tak, umiejętności za coś tam, tak? Za rzeczy, za inną przysługę, decydowało o tym, że ktoś przeżył jeden dzień dłużej.
I jak sądzisz, dlaczego Selko przetrwał? Co zdecydowało o tym, skoro nie był przygotowany, nie był survivalistą?
Tak, zresztą on to też jakby tłumaczył, ja też jakby słuchałem też wywiady z nim, powiedział to, że po pierwsze jakby on nie był samotnym wilkiem, więc dużo osób, które ma taką mit takiego samotnego survivalowca, tak, typu Rambo, który biega po mieście i przetrwa, to jednak włóżmy to między bajki, na ogół, znaczy on był akurat miał tą sytuację taką, jakby powiedzmy korzystną, jeśli można to tak nawet nazwać, że on był jakby mieszkał w jakimś dużym domu, tak, takim wyróżniającym się właśnie, to też jest ważne, z dużą rodziną i przez to, że jakby mogli, nie wiem, czy jakby słuchacze też kojarzą tutaj jakby gry takie polskie, szczególnie This World Is Mine, to właśnie tam jest taka sytuacja, że tak, że zawsze ktoś zostawał w domu, żeby pilnować tego dobytku, który mieli, tak, więc tutaj jakby w momencie, kiedy ty idziesz, jesteś samotnym wilkiem, tak, mieszkasz gdzieś tam w jakimś mieszkaniu i wychodzisz na rekonesans, tak, zbierając, no rabując, tak, czy tam inne rzeczy, czy gromadząc, tak, kto inny pozostawił, bądź wydzierając komuś siłą, no to w tym momencie Mój dobytek jest cały narażony właśnie na taki sąsiada, tak, czy jakichś gangów, więc on miał ten komfort, tak, że po pierwsze też był to komfort psychiczny, tak, czyli zawsze miał się do kogo odezwać i to były osoby, które znały i im ufał, a poza tym, no jakby ktoś pilnował, tak, zresztą on mówił, że akurat miał to szczęście, było to, że akurat, że mieli jakąś tam broń i to jakby zadecydowało też o tym, że mogli bronić tego dobytku, tak? Ale oni jeszcze cały czas tam zdobywali nową broń, wymieniali się z akumulator, tak? Jakąś dubeltówkę, jakieś takie rzeczy, to co komuś było potrzebne, więc to ten barter jest bardzo, bardzo korzystny był.
Powiedziałeś o zdobywaniu zasobów i między innymi o kradzieży. Tutaj też jakby w tej książce jest tak powiedziane,
On to
że...
nazywa tak myszkowanie, ale tak naprawdę to wiemy, o co chodzi, tak? Że
Tak,
myszkowanie
tak.
to myszkowaniem. Ale tak naprawdę tutaj jest dobrym naszym pojęciem, tak naprawdę, które moglibyśmy się jakby tutaj posiłkować, no to jest albo powiedzmy, no to taki, no może kradzież to tam nie zawsze, prawda, ale jakby tutaj jakby, tu mi uciekło słowo, sekundka.
Przywłaszczenie.
No przewłaszczenie, tak, ale jeszcze szaber, o, to takie
Szaber.
słowo, które akurat się kojarzy nam z II wojną światową bardziej. I tutaj bardziej dosadne, bardziej bym powiedział. No bo wiadomo, że każdy chce umniejszać swoje negatywne.
Tak, ale właśnie on tam pisze, że jest dużo rzeczy, których on się wstydzi chyba.
Tak, i on o tych rzeczach nawet, znaczy on częściowo napisał, ale bo ta książka też, pamiętajmy o tym, że to jest jakiś rozrachunek, tak? Bo no ludzie piszą książki z różnych powodów, ale też jakby patrząc na jakby na no tutaj jakby trochę był taki rozrachunek z przeszłością, tak? Z jednej strony to był taka terapia dla niego, a z drugiej strony chciał, zresztą o czym to wielokrotnie wspomina, że chciał obalić te wszystkie takie tak naprawdę głupie mity survivalowe, tak? Że no, pewne rzeczy się dzieją, a ty sobie wyobrażasz całkiem zupełnie inaczej, a wszystko jest jeszcze inaczej, więc tu zdecydowanie tak na plus. I to jest, przyznaję się, że to jest, no zresztą nawet któryś z recenzentów bodajże wspomniał, że to jest książka, która rozwala twój domek z kart, tak? Czyli ty masz jakieś tam wyobrażenie, jak to będzie, a tak naprawdę zawsze jest inaczej, tak? I też jakby pamiętajmy też o tym, że każdy konflikt jest inny, to więc można się przygotować, nie wiem, prawda, na powódź, tak? A będzie pożar, więc to nigdy nie jest tak, jakbyśmy chcieli, więc no, to tak w dużym, dużym naprawdę skrócie.
Tak, odnośnie tych mitów, to bardzo mi utkwił w pamięci ten fragment dotyczący tego, jak on przespał ten moment, kiedy należało uciekać. Jest tam opisane, jak to dzień po dniu następowało, pojawiły się
Tak, bo też jakby
czołgi.
rząd, jakby oni też jakby nie było wtedy internetu, pamiętajmy, to są lata 90., więc źródłem oficjalnej informacji była telewizja, radio, tak, i prasa. Więc jeśli w momencie, kiedy rząd mówi, że nie przejmujcie się, to się zaraz skończy, my to rozwiążemy, obronimy was, tak, i tak dalej, no to jakieś tam zaufanie było i jakby ci ludzie zostali, tak, a nagle się okazało, że praktycznie z dnia na dzień już nie było możliwości ucieczki z tego miasta.
A jakbyś, bo tam też jest początek, taki wstęp o pandemii tak naprawdę, tak? Tylko on jest, jak rozumiem, napisany nie teraz, tylko napisany był w
Tak,
oryginalnym wydaniu.
bo tak pamiętajmy, że też, że jakby oryginał tej książki, to bodajże, jakbyśmy patrzyli, no jakby patrząc, kiedy była pisana, to mi się wydaje, że jakieś przynajmniej 2 lata wstecz, tak? Jeśli
Tak, czyli nie było
nie.
jeszcze
Więc
COVID-a.
jakby, no oczywiście były jakieś pandemie, bo też jakby cały czas są jakieś, tak? Jakby, ale no tutaj było pewne rzeczy, które pisane, było troszkę jakby wyobrażenie, jak to może być, tak? I nagle się okazuje, że wchodzimy dwoma nogami w taką sytuację, tak? Która została jakby, no, opisana, tak? Więc jest to pewne przerażenie. Zresztą Witold o tym wspominał, nagrywając taki krótki wstęp do tej książki, że po prostu on, kiedy to czytał, przepraszam, kiedy tłumaczył te fragmenty, to on wtedy siedział w domu, była pandemia u nas w Polsce, tak, jakby i on był przerażony, bo czytał to, co się dzieje za oknami, tak, więc naprawdę, no to tak, taka była sytuacja, więc zgadza się.
Właśnie chciałem zapytać ciebie o to, bo ty jesteś też jakby tutaj jako autor, też jesteś w pewnym sensie survivalistą, tak pasjonatem. Czy ta książka, chociażby biorąc pod uwagę ten wątek, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli tego wyczucia momentu, w którym jest, w w którym już powinniśmy reagować. Czy ta książka jakby w dzisiejszych czasach, w naszych realiach, w realiach pandemii może jakby przygotować cię na to, co się wydarzy w, nie wiem, w najbliższej przyszłości? Chociażby patrząc na to, co się dzieje i jak ludzie reagują na pandemię, że są marsze antykowidowców, którzy twierdzą, że to jest wszystko jedna wielka ściema.
To znaczy tak, z jednej strony na pewno, tylko pamiętajmy, jakby to nie była książka pisana głównie z myślą o pandemii, więc jakby wiadomo, że są pewne zachowania, inaczej ludzie reagują w sytuacji, kiedy jest faktycznie wojna, ostrzał, tak? Jakby powiedzmy, że tego wroga mniej więcej widać, albo możemy zidentyfikować, ale bo widzimy, tak? Bo że kolejny budynek koło nas runął przed chwilą, albo płonie, albo jest ten dym i tak dalej. A tutaj tak naprawdę nikt tego, może brzydko powiedziawszy, nikt tego wirusa nie widział. Ludzie umierają, albo chorują na choroby powiązane. I faktycznie jest taki opór w społeczeństwie, szczególnie naszym, jakby co mamy we krwi, tak, ten survival i ten opór we krwi, że no pewnych sytuacji nie lubimy też jakby, nie lubimy wychodzić poza tą strefę komfortu i jakby stąd też jakby ten ruch oddolny, no zresztą no jakby też jakby no zachowania też pewnych od góry też powodują to, że jest jakby ludzie nie są pewni pewnych sytuacji, tak, że tu się mówi, że rób to, a widzimy, że ktoś robi całkiem inaczej, tak, i albo mamy takie przepisy, a nie inne, a one nie, jakby no nie są nierespektowane, albo może coś jakieś z nim jest nie tak, więc jakby nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale faktycznie wydaje mi się, że tak, że mimo wszystko każda jakaś tam takie jakby, no bym powiedział, to jest dalej na tę sytuację, pewna sytuacja survivalowa. Dla pewnych osób jest nawet bardziej większa, tak? Więc ona jakby wraca, powraca i tutaj mamy, powiedziałbym, tak czy siak, na pewno są sytuacje, do których ta książka idealnie pasuje teraz, a są to sytuacje, które mogą się zdarzyć i wtedy bo nigdy nie wiemy, jak to się wszystko rozwinie, tak naprawdę sobie możemy pewne rzeczy tylko przypuszczać, tak? I wtedy może się okazać, że to już za bardzo jest realna ta książka, tak? Że będziemy mieli opory nawet z nią czytania, więc powiem szczerze tak, że miałem tę okazję no z racji tam pomagania w pewien sposób w jej tworzeniu, czytać ją kilkukrotnie i za każdym razem wywoła takie mam nadzieję, że to się nigdy nie zdarzy, o tak bym powiedział.
No właśnie, miałem zamiar cię zapytać o to, czy sądzisz, że przyda nam się tak w takim dosłownym rozumieniu, czy jako człowiek zajmujący się preppingiem, survivalem, czy widzisz takie zagrożenia dla nas takie dosłownie, jak w tej książce, czyli że będzie że grozi nam jakiś konflikt. W sumie niedawno mieliśmy konflikt na Ukrainie.
Całkiem że tak naprawdę konflikt na Ukrainie się nie skończył, tak?
Tak, fakt.
Tak naprawdę tam jest ropiejąca rana, która w każdej chwili może znowu się otworzyć, więc tutaj mamy nadchodzące wydarzenia, które się dzieją na Bliskim Wschodzie i jakbyśmy tak zaczęli się tym bardziej interesować głębiej, to osoby, które się przygotowują na trudne czasy, wcale nie są takie głupie, tak, i szalone, więc zdecydowanie tak, na pewno warto, tym bardziej, że mamy taki eksperyment teraz domowy. Zrobiliśmy sobie taki testowy brak wody przez 7 dni i jesteśmy co prawda dopiero w drugim dniu tego eksperymentu i mamy już dosyć, tak? A to jest sytuacja, gdzie ja mogę iść do sklepu i kupić wodę, tak? Więc mam nadzieję, że wytrzymamy te 7 dni, ale faktycznie no, są takie odruchy, tak? Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, że odkręcamy kurek, leci woda, spuszczamy, jakby to się mówi, wodę, tak? Chcemy prąd, no to sobie włączamy światełko, tak? Chcemy ogrzewanie, sobie odkręcamy i mamy, tak? I nagle wchodzimy w taką strefę, akurat teraz jakby troszkę, powiedzmy, eksperymentalną, tak? Że wychodzimy poza tą strefę komfortu, tak? Więc zdecydowanie tak, nagle się okazuje, że zaplanowałem sobie, że 5 litrów wody dziennie mi wystarczy, tak? A spłukałem toaletę 2 razy i już nie mam tych 5 litrów wody, więc to na pewno takie eksperymenty, bym powiedział, domowe, mają kolosalny wpływ na to, jakby na nasze przygotowania, tak? Bo może ktoś sobie kupić faktycznie na przykład 50 konserw takiego samego typu, jedząc ją, tą samą konserwę przez 7 dni, już naprawdę będzie wolał być głodny niż ją jeść kolejny dzień. Więc to na pewno takie eksperymenty i czytania też, jak ludzie, jakie są ich przeżycia, mi się wydaje, że ma olbrzymi wpływ na to, jak się przygotowujemy i czy jest sens kolekcjonować rzeczy, których nigdy nie użyjemy. No chyba, że kupujemy to na barter, tak? Ale na przykład no, pewne rzeczy nie użyjemy i raczej ciężko nam będzie to wymienić z barterem, więc zdecydowanie tak.
Właściwie chciałem jeszcze wspomnieć o tym, bo wspomniałeś o tym eksperymencie z odcięciem od wody, ale tutaj, jeżeli ktoś nie czytał tej książki, to też warto wspomnieć, że Selko, będąc uwięziony w tym oblężonym mieście, o którym mówiłeś, prawdopodobnie jest to Sarajewo, chociaż tak na dobrą sprawę nie jest to napisane w książce i ja mam wątpliwości, szczerze powiedziawszy, ale być może są gdzieś indziej to było powiedziane. W każdym razie on tam brak prądu, brak wody, brak gazu, to jest jakby mały pikuś, no bo później jeszcze się pojawił po pewnym czasie też brak jedzenia, później wszyscy byli głodni, więc zaczęli siebie nawzajem atakować, tak?
Jakby fajna rzecz to jest, nie wiem czy to była akurat w książce, czy to jakby na jednym z wywiadów było, ale być może w książce też to już była ta informacja, że się zmieniły jakby hierarchia potrzeb, tak? Na początku, kiedy jakby zapanował ten okres bezprawia, tak? To ludzie się rzucili do sklepów, zaczęli kraść telewizory, tam złoto, tak, jakieś takie wartościowe rzeczy, a w momencie, kiedy jakby stwierdzili, że po co mi telewizor, po co mi radio, jak ja nie mam baterii, nie mam prądu, tak, i przewartościowali się, zaczęli szukać po prostu jedzenia, więc w ogóle, no tak to wygląda.
To było w książce, bo on tam mówi też o tym, że pralki, które ludzie kradli, później wykorzystywali do łatania dziur po bombach w ścianach.
Tak, dokładnie. Więc to no, w każdych konfliktach jest. Nawet widzimy to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tak? W imię jakichś tam wyższych, powiedzmy, walki z rasizmem, tak? Są kradane sklepy z luksusową odzieżą, tak? Czy buty. Więc no to tak się dzieje, że w każdy z nas w pewnych sytuacjach budzi się w nim to zło albo jakieś takie skrywane, powiedzmy, żądze, więc chęć posiadania bądź dominowania nad innymi. I to wychodzi z nas i faktycznie, jak jeden z recenzentów powiedział, że najbardziej się obawia nie głodu i pragnienia, tylko sąsiada. Więc coś w tym jest. Pamiętajmy też, że jakby ja też jestem po też lekturze tych jakby warszawskich Robinsonów, czyli osób, które przeżyły powstanie warszawskie i też babcia tutaj, Witolda, też to przeżyła. Akurat nie chciała o tym wspominać z racji, bo to jest jednak duża trauma, mimo upływu ponad, już bym powiedział, 60 lat. 70, tak? Bo to już nawet więcej. Więc zdecydowanie mimo wszystko, mimo że ja byłem po lekturze jakby takich książek drugowojennych, to był olbrzymi cios dla mnie, bo wydawało mi się, że już wszystko przeczytałem, co mogłem przeczytać na ten temat, a tutaj no było całkiem inne spostrzeżenie, tak? Bo jakby no bo o gangach nikt nie pisał nigdy jakby w powstaniu warszawskim. No wiadomo, że tam były jakieś grupy, które tam okradały i tak dalej, jakby, ale nikt o tym nie chciał wspominać w ten sposób jak tutaj, tak? Więc tutaj jakby byliśmy my Polacy, tak? I byli Żydzi, i którzy też byliby częścią społeczeństwa polskiego i byli Niemcy, tak? A tutaj mamy tak naprawdę, że wrogiem był czasami nasz sąsiad i to było chyba, mi się wydaje, też duże zagrożenie, bo jakby każda minuta mogła być twoją ostatnią, tak? Mogłeś zginąć od bomby, mogłeś zginąć od tych racji MRE, które były zrzucane bodajże przez Amerykanów i też tam parę osób ponoć gdzieś tam dostało tą paczką w głowę. No i od bomb, od snajpera, tak, więc no jakaś tragedia, koszmar bym powiedział, nawet sobie nie mogę tego wyobrazić.
Tak, tutaj różnica jeszcze z powstaniem jest taka, że to są czasy, które my pamiętamy w sumie, no bo w 90 którymś roku, no to ja miałem już 11 lat, ty pewnie też, więc pewnie słyszeliśmy o tej wojnie, widzieliśmy ją gdzieś w telewizji w takiej formie dziennikarskiej, że gdzieś pokazane jakieś budynki walące się czy palące. I nikt wtedy nie myślał sobie o tym, jak to tam rzeczywiście wygląda, że tam dochodzi do takich drastycznych sytuacji, że jakieś gangi grasują i walczą między sobą.
Tak, ja pamiętam takie wspomnienia tu powstańców warszawskich, którzy walczyli akurat, że jak już ktoś mówi, końcówka, ponieważ tam były straszne upały wtedy, pamiętam, w Warszawie,
no tak,
że ludzie po prostu chodzili, strzelali w rury, żeby jakąś tam resztkę wody zdobyć, tak? Także woleli gdzieś tam stracić tą amunicję cenną przecież wtedy, albo gdzieś tam z toalet korzystali, żeby wodę gdzieś tam ktoś tam zdobyć. To wtedy się okazywało, że tak naprawdę no tu nie było jak łapać wody, tak? Tutaj akurat przez rok, no to wiadomo, że chociaż tam deszcz jakiś padał, ale wyobraźmy sobie sytuację, kiedy jesteśmy w jakichś rejonach, gdzie znaczy akurat mamy to szczęście, że nie, ale gdzieś tam w jakiejś Grecji czy gdzieś jakieś miasto oblężone, a deszcz pada raz na miesiąc, tak? Albo nawet nie, więc jakoś wtedy to jest naprawdę...
No chociażby na Bliskim Wschodzie, gdzieś w Syrii.
Tak, dokładnie, tam nie ma dostępu do wody, tak jak u nas, że na przykład teraz patrzę przez okno i deszcz pada, jakbym dobrze chciał, to nawet z okna bym troszeczkę parę litrów zdobył. Więc tutaj zupełnie, kompletnie inna sytuacja, sobie nie wyobrażam pewnych sytuacji nawet.
Chciałem jeszcze na koniec zapytać, czy to jest, twoim zdaniem, czy to jest książka dla każdego? Ewentualnie dla kogo jest to książka?
To jest trudna książka. Znaczy, powiem tak, że osoba, która nigdy... Znaczy tak, z jednej strony owszem, mógłbym powiedzieć, że tak, że każdy po nią powinien sięgnąć, ale z drugiej strony może być tak, że po przeczytaniu pierwszych dwóch rozdziałów osoba, która się nigdy... jakby miała jakieś wyobrażenie o survivalu miejskim, to może być dla niej ta książka za ciężka. Tak jakby ktoś po prostu kazał mu czytać jakieś dzieła Lenina. Znaczy, ja nie mówię, że ta książka jest zła i tak dalej, ale ona może jakby komuś nie zaszkodzić, ale jakby spowodować to, że ktoś taki będzie miał odruch, że nie chce tego więcej czytać, że jakby nie chce w to wierzyć, że takie coś rzeczy mogą się zdarzyć i jakby twój sąsiad, czy ty możesz dostać ranny, czy ktoś z twoich bliskich, tak?
Mhm.
Dlatego, żeśmy zrobili ten wstęp jakby do polskiego wydania, więc tutaj jakby żeby takie zrobić takie wprowadzenie, tak? Ale ten rozdział pierwszy od razu tak naprawdę daje kopa w dupę, brzydko powiedziawszy. Więc wydaje mi się, że na pewno dla osób, które się interesują survivalem, a dla osób, które się nigdy nie interesowały survivalem, być może też. Dla osób, które chcą dopiero się zacząć, bo tak naprawdę one sobie od początku już wiedzą, że jak to może być koszmarnie i przestawią sobie pewne priorytety, tak? Nie będą gromadziły sprzętu, a będą gromadziły wiedzę na przykład. Mhm. Albo jednocześnie, tak? I to i to, bo to może nie róbmy w jedną stronę, ale tak to może wyglądać, że nic nam nie zostanie oprócz tego, co mamy w kieszeni nawet, tak? A w kieszeni co możemy mieć, prawda? Nóż, scyzoryk i tyle, tak? I czasami może ktoś nam zabrać te portki, bo okaże się, że są za fajne dla kogoś i ktoś będzie chciał nam zabrać, także zostaniemy tak naprawdę w jakiejś tam podartej koszulce, więc być może to, co zawsze nam mamy powtarzały, że to, co najważniejsze, masz w głowie.
Dziękuję ci za rozmowę w takim razie. Zachęcam wszystkich do sięgnięcia też po tą książkę, bo jest naprawdę ciekawa i wartościowa.
Ja też dziękuję. Mam nadzieję, że sięgną po nią osoby, które do tej pory uważały, że survival jest romantyczny, a szczególnie ten miejski.